pisarz, poeta, a później prawnik. Ale dla nas, dla środowiska prawniczego, to był przede wszystkim adwokat, bardzo znany, bardzo szanowany. No, osoba wzbudzająca także kontrowersje, wzbudzająca różne, wywołująca różne opinie, barwna niezwykle postać. Ktoś powiedział, czy to nie Adolf Rudnicki, chyba on, że to taka była mieszanka i Franca Fischera, i pana Zagłoby, i Rzymianina, łacinnika, bo w jego wykształceniu również istotną rolę odegrała łacina, klasyczne wykształcenie. Studia filologiczne rozpoczął także w latach 20., nie zakończył ich, ale był nauczycielem łaciny, władał tą łaciną. Że pozwolę sobie na taki wtręt osobisty, ja go znałem, miałem 12 lat jak umarł, pamiętam tę postać, w mojej rodzinie była bardzo żywa legenda o nim i podtrzymywana o jego osobie. Ja go pamiętam, a pamiętam go z paru takich wydarzeń, a między innymi a propos tej łaciny, takiego wydarzenia, gdy zobaczył, że mam jakiś zeszyt do łaciny, a już czegoś troszkę tej łaciny starałem się liznąć i on mi powiedział, disse puer latinam. A powiem ci jaśnie, panie, i to sformułowanie tak mi towarzyszyło, aczkolwiek nie byłem później pilnym uczniem łaciny.
Dał listy z bratem Józefa Czechowicza po łacinie.
Stanisławem Czechowiczem.
Tak się panowie korespondowali, to piękne. Zamierzał tłumaczyć też poetów łacińskich. Ja już nie pamiętam nazwisk, ale bodaj czterech swoich ulubionych. Aha. Zamierzał robić taką antologię poezji łacińskiej tłumaczonej na polski.
A zatem i pisarz, i poeta, i łacinnik, prawnik. Adwokat.
Ale ma pan rację, że coś było w nim z Franca Fischera, bo był to pisarz, który pisał stosunkowo mało, prawda? Ale tak jak patrzę na niego, jak się przygotowałem do tego filmu, wnikałem w jego psychikę, to całe jego życie było właściwie życiem pisarza. To miał psychikę pisarza. Ja nie wiem, pan więcej może powiedzieć o procesach sądowych, o jego adwokaturze. Natomiast dla mnie to był przede wszystkim pisarz, który utrzymywał się wykonując zawód prawnika.
Redaktorze, ale czy pisarz, ale pisarz, jeśli pisarz, jeśli poeta, to nie do końca spełniony. Raptem autor jednego tomiku poezji, który wydał, będąc już mężczyzną, no, w sile wieku po 60. Zebrał te swoje, w gruncie rzeczy, juwenilia, prawda, te z młodych lat. Natomiast jeśli chodzi o twórczość pisarską, to mamy tu przed sobą tych kilka jego tomików. No, to jest świetny most nad czasem. O Lublinie, o postaciach związanych z Lublinem, reminiscencje z lat międzywojennych. No, to jest kazimierski ten tom wspomnień spotkania z Kazimierzem, prawda, bo i postać związana z naszym kochanym Kazimierzem i przyjaciel Kuncewiczów u nich bywał i tam się spotykał z Adolfem Rudnickim. Tam przyjeżdżał też podobno, no Przyboś też się tam z nim spotykał. Tam się też spotykał, pan redaktor na pewno więcej wie o tej literackiej stronie niż
cała
ja.
Cała awangarda dwudziestolecia międzywojennego zjeżdżała do Lublina. Ja właśnie przygotowując się do filmu nie wiedziałem tak naprawdę, coś się tam wiedziało o Konradzie Bielskim, ale tak naprawdę za dużo nie. I raptem okazało się, że jest to postać niesłychanie ważna nie tylko dla Lublina, ale dla naszej awangardy literackiej przedwojennej, że tutaj zjeżdżały tuzy tej awangardy. Była taka sytuacja, kiedy jakby ośrodek krakowski, warszawski awangardy się wypaliły, a Lublin wtedy był bardzo mocny, właśnie dzięki Konradowi Bielskiemu. Jego niektóre teksty, może nie w całości, ale we fragmentach są to dziś znakomite, bardzo dobre i spokojnie można byłoby z tego zrobić monodram, na przykład taki w stylu awangardy przedwojennej.
Ale ta literatura właśnie, jeszcze do niej powracając, bo poruszył pan ten wątek no, jego literackości, jego postaci jako literata. Ja myślę, że on był literatem niespełnionym w tym sensie, że tworzył wokół siebie taką otoczkę literacką, przyjaźnił się z literatami, inspirował. No przecież Józef Czechowicz nazywał go swoim mentorem, nauczycielem, budzicielem i tak jeszcze takiego zwrotu używał o tej strofie jego takiej błyskotliwej czy pomykającej strofie, to takie określenie gdzieś się u Czechowicza spotyka. Pisał ten słynny wiersz o czterech poetach w latach dwudziestych siebie wymieniając na końcu, a mając na myśli Konrada Bielskiego na pierwszym miejscu w pierwszej zwrotce, Wacława Gralewskiego w drugiej i Stanisława Giżyńskiego w trzeciej. Dopiero siebie gdzieś tam jako tego dopiero gdzieś tam podążającego tego do mety w tej ostatniej strofie pisze, widział bardzo daleko. Ale to właśnie tworzenie takiej otoczki, bo to jeszcze inną stroną Konrada Bielskiego była ta towarzyskość, to zamiłowanie do biesiady, stąd to porównanie i do pana Zagłoby, do tego szlachcica facecjonisty, do takiej osoby pełnej dowcipu, skorej do bitki i wypitki, czy do wypitki i bitki wtedy.
On wręcz powiedział, że to dwudziestolecie międzywojenne oni przegadali. Że
i przepili troszkę może.
Tak, nie? Właśnie wtedy powinien więcej pisać, ale to dopiero oceniał z perspektywy lat 60., czyli grubo po wojnie już. Ja tak zrozumiałem, że ma jakby tak trochę żal do siebie, że nie notował na gorąco pewnych wydarzeń literackich z okresu przedwojennego. I to się wyraźnie czuje w jego tekstach.
Ten film o Konradzie Bielskim zatytułował pan Niepokorny. To świetny tytuł tej rzeczy o Konradzie Bielskim, jak brzmi dalej tytuł. Bowiem te lata, początkowe lata 20., gdy był współredaktorem Lucifera, takiego szczególnego pisma, trochę chyba zahaczającego o futuryzm, trochę o wczesnych skamandrytów.
Skandalizującego
właśnie ten jego słynny dytyramb szatański, prawda? Wiersz, który zresztą publikował pod pseudonimem. Większość zresztą autorów tego periodyku publikowała pod pseudonimami. Natomiast wywołał on skandal ogromny, nawet postępowanie karne. Tak dalece obrazę uczuć religijnych. Podobny zarzut spotkał Sztern, który zresztą też przyjeżdżał do Lublina, odwiedzał Bielskiego. Zresztą Sztern spędził jakiś czas w więzieniu.
W Lublinie w tamtym czasie chodziła taka fama, że ma się ukazać pismo Lucifer, jak mawiali cenzorzy, Lucyper, i tamten ten wiersz Bielskiego. I pamiętam, już nie pamiętam, gdzie to wyczytałem, że przychodził cenzor codziennie do drukarni pytać, czy to pismo już się ukazało. No w końcu ukazało się i momentalnie cały nakład został zdjęty.
Cenzura zdjęła.
Tak, tak skutecznie, że mamy w Lublinie tylko jeden numer tego pisma.
Muzeum Miasta Lublina, to zdaje się. Ten duch jakiegoś skandalu to jeszcze towarzyszył chyba później, prawda? W tym reflektorze, w kolejnym piśmie.
Bielski jeszcze teraz byłby skandalizujący, gdyby opublikować czy jego taki tomik zbierający te wszystkie wiersze, jego najostrzejsze, to jeszcze teraz jest to niesłychanie mocne. Jeszcze teraz jest to takie obrazoburcze. Ja myślę, że środowiska takie ultrakatolickie jeszcze teraz by się obruszyły. A przecież są to wiersze napisane 80 lat temu. Czyli jak mocne były wtedy?
W latach 30. bardziej poświęcił się już adwokaturze, wykonując zawód, ale o tym za chwilę, bo jeszcze mi się przypomniała jedna postać, też bardzo skandalizująca, godna wspomnienia, bo nie tylko Czechowicz, który wielbił Konrada Bielskiego, ale także jeszcze jeden poeta, na szczęście przypominany już tutaj coraz częściej w Lublinie, Łobodowski. Też skandalista, student KUL-u o poglądach komunizujących, zresztą za to chyba został relegowany z uczelni. Bokser, skandalista, wywołujący czasami jakieś awantury, a przy tym bardzo interesujący poeta, którego już Konrad Bielski w latach 30. jako adwokat bronił Łobodowskiego.
W filmie mówi Józef Zięba, jak Bielski jakich kruczków prawnych musiał wykonywać, żeby właśnie wyciągnąć z aresztu, z więzienia Łobodowskiego. Tam chodziło o to, żeby te wyroki w jakiś sposób się nie nakładały. I Bielski jakoś tak lawirował, że powodował anulowanie jednego wyroku, zanim ten drugi się nałożył na ten pierwszy, żeby to się nie sumowało.
Chodziło o przeciągnięcie jednego procesu, żeby może nie dopuścić do wykonania kary w drugiej sprawie. Ale z tym Łobodowskim, bo też ich znajomość była bliska, to trzeba dopowiedzieć, bo ta postać nie jest szerzej tak znana, że on, ta miłość do komunizmu doprowadziła do tego, że pojechał do Związku Radzieckiego w latach 30. i tam wyleczył się z tego komunizmu bardzo dokładnie, także resztę swojego życia spędził jako antykomunista, a znalazł schronienie we frankistowskiej Hiszpanii. I tam dokonał swojego żywota ów Łobodowski, z którym wiem, że Konrad Bielski miał jeszcze jakieś kontakty.
Panowie, kiedy jak słucham waszej opowieści, fascynującej zresztą, widzę po waszych twarzach i po sposobie opowiadania, że chętnie też byście przegadali epokę z ludźmi pokroju Konrada Bielskiego. Rysuje mi się tutaj, tu wracając do tego, czy to najpierw poeta i pisarz, a później prawnik, czy odwrotnie, rysuje mi się tutaj postać w pełnokrwista i w pełnym wymiarze. I tak naprawdę to trudno chyba byłoby powiedzieć, co jest najpierw. To jest człowiek, który rzeczywiście zakorzenił się w tym życiu, tak jak człowiek zakorzenić się powinien. Humanista, po prostu rysuje mi się z waszej opowieści. Pełną gębą.
Tak, ale z krwi i kości człowiek, mężczyzna, osoba chętna i do życia towarzyskiego, do korzystania z uciechy Bachuca, prawda? Człowiek, który, zresztą o nim też krążyły te opowieści, jak co impreza cytował tę odę do alkoholu, a z kolei sam Czechowicz napisał taką strofę o Konradzie. Gdy Konrad Bielski rozpoczął wykonywanie zawodu, a było to na początku lat 30., po ukończeniu studiów rzecz jasna, po aplikacji sądowej, po aplikacji adwokackiej, którą odbywał w Lublinie u adwokata z Dziennickiego, bardzo znanego wówczas adwokata, no niestety musiał już jako adwokat po znanym egzaminie szukać możliwości wykonywania zawodu poza Lublinem. Takie były wówczas regulacje, nie było miejsca, był nadmiar adwokatów. W tamtych latach adwokat musiał iść na prowincję, on poszedł na tę prowincję, a tą prowincją był Krasnystaw. I w tym Krasnystawie do 1941 roku wykonywał zawód adwokata. Tu trochę lekko zerwał te może takie najbliższe więzi ze środowiskiem literackim, bo więcej czasu chyba spędzał w tym. No ale tęskniono za nim i tęsknił Józef Czechowicz, który napisał taki oto wiersz. A witajże nam witaj, miły Konradynie, a żegluj do kompanów po tym krasnym winie. Bo wiadomo powszechnie, że w śnie czy na jawie przebywasz w niedalekim krasnym wina stawie. No, była to aluzja do tego, że wyjechał do Krasnego Stawu, gdzie wykonywał zawód adwokata, ale był oprócz tego związany w ogóle ze środowiskiem artystycznym. Jego żona była aktorką. Tak.
Rozwiązywał przedstawienia teatralne i to był cały taki spektakl, bo premiery odbywały się co tydzień, co dzisiaj jest nie do pomyślenia, teatralne. I po tych premierach zachodzili do restauracji, do hotelu europejskiego. Nie pamiętam nazwy tej drugiej restauracji.
Dorutka. Do Rutkowskiego, czyli Rutkowski to była Lublinianka.
Tak, ale jeszcze była trzecia, knajpa i te knajpy właściwie rywalizowały i o aktorów, i o recenzentów, i o pisarzy, którzy tam się skupiali, bo to w ten sposób kwitło co piątek po premierze, zwalało się tam całe towarzystwo i to nie tylko było picie wódki i jedzenie, to było jakby omawianie najnowszych trendów w teatrze, co się dzieje, co się wystawia nowego. Słowem, tam kwitło życie kulturalne Lublina. I te knajpy trochę rywalizowały o to całe towarzystwo.
Na rogu Staszyca i Krakowskiego Przedmieścia była za czasów mojej młodości, to chyba była regionalna tak zwana restauracja, kawiarnia, a w czasach przedwojennych i chyba jeszcze przed pierwszą wojną to była Ósema Deniego. Tak. I tam właśnie w tej restauracji oni się też, czy w kawiarni się spotykali. Ale ten motyw działalności Bielskiego jako krytyka teatralnego, piszącego recenzje, wiązał się z tym, że jego żona była aktorką i znał bardzo dobrze to środowisko aktorskie, przyjaźnił się z wieloma aktorami z Teatru Osterwy. I to dało później ta jego znajomość i związek ze środowiskiem aktorskim w sposób szczególny wywarło wpływ i na pewną jego twórczość pisarską, ale także na jego dalsze życie. Przejdę tutaj do jego takiej pozycji, która się nazywa Tajemnica kawiarni u aktorów, znowu wydana pod koniec lat 60. Zbiór 4 czy 5 esejów, takich pitawali, czyli takich wspomnień, historii opartych na pewnych sprawach sądowych. Niesamowity, mocny tekst dotyczący kary śmierci. Tam jest o tym, jak pisze jako młody adwokat, uczestniczył w wykonaniu kary śmierci. Przejmujący bardzo do dnia dzisiejszego tekst. Ale wracając do tego wątku aktorskiego, zresztą ta książka, ten pitawal nosi tytuł Tajemnica kawiarni u aktorów. Niesamowita historia, o której w filmie opowiada chyba pani Łoś.
Nie mogłem tekstu Bielskiego pominąć po prostu. Musiałem właśnie ten opis wykonywania kary śmierci dać do filmu, bo no jest niesłychany jeszcze dzisiaj. Dzisiaj chyba nikt lepiej nie mógłby tego napisać. Czyli to napisane, nie wiem, 60-70 lat temu ciągle jest żywe. I ciągle jest takie drastyczne, takie, no jak brzytwą ciął, ja mówię. No tak powinno się robić reportaże po prostu.
Ciągle jest to źródło argumentacji przeciwko karze śmierci. Tak. Już wówczas jakże trafnie to ujęto. Przejmujący naprawdę tekst. Ale wracając do tego tekstu o tajemnicy kawiarni u aktorów. Jest to niesamowita historia, którą opisał, a dotyczy ona aktora lubelskiego z lat międzywojennych, Orszy Łukasiewicza. Orsza był to pseudonim, który był No, aktorem lubelskim, a jak wielu aktorów w czasie wojny, którzy nie mogli bądź nie chcieli występować w teatrach dopuszczonych, otwartych przez Niemców, no oddawali się innym zajęciom. Tak w Warszawie, jak i w Lublinie powstawały kawiarnie u aktorów. I taką kawiarnię u aktorów założyli aktorzy lubelscy. Wśród nich był tym szefem tej kawiarni Orsza Łukasiewicz, który zorganizował świetnie tę kawiarnię, zaczęła doskonale prosperować, był człowiekiem rzutkim, załatwiał w tych ciężkich czasach doskonałą aprowizację, również były tam bardzo drogie i dobre trunki. Kawiarnia była bardzo popularna, mieściła się ona tuż przy teatrze na Pełowiaków. W kawiarni pracowało wielu aktorów, także wśród nich pani o nazwisku Helena Bujno. Być może nie kojarzymy dzisiaj tych nazwisk, chociaż i Łukaszewicz, Orsza Łukaszewicz i pani Bujno po wojnie występowali, a pani Helena Bujno to jest ta aktorka, która grała żonę jednego z bohaterów samych swoich, Kargula. Pamiętamy ją z wielu scen, w tym także jak skonfliktowani sąsiedzi, jeden odcina sierpem nogawki kalesonów, a drugi bije garnki z płotu zdejmowane i te żony dopadają i ta Helena Bujno właśnie to jest żona. Ona była znajomą, przyjaciółką Orszy. W latach wojny, w tych latach pierwszych, 39, 42, 43, ta kawiarnia dobrze prosperowała, ale wzbudzały te postacie, zwłaszcza Łukaszewicz, jak i pani Bujno, wątpliwości w tym środowisku co do tego, czy oni czasami nie współpracują. No, wręcz przeciwnie.
Bo tam przychodzili też Niemcy do tej kawiarni, tak, tu jest problem w tym. Tak. I nikt nie wiedział, czy ta kawiarnia prosperuje dlatego, że tam są Niemcy i ci prowadzący współpracują z Niemcami, czy ci prowadzący są jakby wtyczkami AK.
Raczej sądzono, że są konfidentami. Tak środowisko aktorskie ich oskarżało o współpracę. Dostrzegano to, że Łukaszewicz nawet z tymi gestapowcami pije alkohol i serwuje im różne dania.
Mało tego, Orsza po wyjeździe z Lublina założył kawiarnię w Warszawie, w której też bywali Niemcy, więc to wszystko jakby rzutowało w ten sposób, że był konfidentem.
Tak, taka opinia o nim krążyła. Zresztą bardzo to też było zaskakujące, że pewnego dnia zamyka tę restaurację w Lublinie, a dosłownie parę tygodni potem otwiera doskonale urządzoną taką kawiarnię w Warszawie przy Wilczej, no, jedna z głównych ulic starej Warszawy. I od razu ta restauracja świetnie funkcjonuje, więc mówiono, że Niemcy mu pomogli i oczywiście ta fatalna opinia o nim krążyła i tak było przez całą wojnę, aż ta wojna się skończyła, mamy 40 któryś rok. I zanim przejdę do dalszej tej skrótowej opowieści o tym, co napisał Konrad Bielski na ten temat, tę relację tak do tej pory doprowadził, natomiast nie napisał czegoś, co ja odkryłem, a mianowicie to, że w 44 roku, gdy już tutaj wojska sowieckie z pierwszą armią Wojska Polskiego wkroczyły do Lublina, zgłosił się parę dni zaraz po 22 lipca do Konrada Bielskiego oficer, który przyszedł wraz z tą armią. Był to jego dawny znajomy z okresu przedwojennego. No, jak to Polacy, znający się przed wojną, mile rzucili się sobie w ramiona, poszli do jakiejś restauracji, biesiadowali. No i ten oficer, który przeżył całą wojnę na wschodzie, pytał się, a co tutaj się działo w czasie wojny, jak się ludzie zachowywali, jak środowisko aktorskie, pyta się Bielskiego, no przecież ty znasz to środowisko, twoja żona była aktorką, żona zresztą pochodzenia niearyjskiego, więc szczególnie się ten człowiek pyta, jak twoja małżonka, jak ci ludzie się tu zachowywali. No więc Bielski opowiadał i w ramach tej opowieści opowiedział także o Orszy, który mówi, no był ten Orsza taki, który tu opinia o nim jako o konfidencie, zdrajcy, który donosił, który czerpał tam jakieś profity ze współpracy z Niemcami. Podobnie było z tą aktorką, jego przyjaciółką. No i na tym się to spotkanie skończyło. I mamy dopiero kolejny 47 rok. Do Konrada Bielskiego dociera informacja, że zarówno Orsza Łukasiewicz, jak i ta pani Helena Bujno to byli zaprzysiężonymi żołnierzami AK, że wszystko, co robili w tej restauracji, to robili na polecenie Armii Krajowej i świadectwo moralności wydał im nie kto inny, tylko wielki Marcin, legendarna postać Tumidajski, który wypowiedział się wprost do Wacława Gralewskiego i Gralewski przekazał tę informację Bielskiemu, że Orsza jest absolutnie czystym człowiekiem, że wykonuje polecenie armii że krajowej, że nawiązuje specjalnie te kontakty, że od tych Niemców uzyskuje jakieś informacje, że dostał, 140 tysięcy złotych w czasie wojny po to, żeby otworzyć nową restaurację w Warszawie za pieniądze Armii Krajowej, że tam dokonał wielu bardzo ważnych czynów, wydobył jakieś dokumenty. I wszystko by było dobrze, gdyby nie to, że obawiał się już zdemaskowania i w 40, tuż przed powstaniem warszawskim zamknął tę restaurację i uciekł. Przepadł w niebyt.
Ale presja opinii była taka, że jednak stanął przed sądem i Konrad Bielski jakby zbijał...
Panie redaktorze, ale zanim do tego doszło, to wyjechał, wywieziony został przez żołnierzy, przez Armię Radziecką aż pod Riazań. Gdy wkroczyli do Warszawy, potraktowali go jako AK-owca i go tam wywieźli. Dopiero w 1947 roku Orsza wrócił do Polski. Ale zanim wrócił do Polski, zanim się spotkał z Konradem Bielskim jako ze swym obrońcą, to Konrad Bielski, gdy dowiedział się o tej pięknej postawie i pani Heleny Bujnoj i Orszy Łukasiewicza, to wiedząc, że przeciwko Helenie Bujno toczy się proces przed sądem koleżeńskim, takie sądy aktorskie były wówczas nad wieloma aktorami, nawet nad Dymszą. Dymsza miał 10 lat przecież zakazu wykonywania zawodu. I taki później tam to anulowano. I taki proces też toczył się przeciwko pani Bujno. Otóż Konrad Bielski nie jako obrońca, nie jako adwokat, tylko jako obywatel z poczucia obowiązku obywatelskiego poszedł do tego sądu i powiedział, ja wiem, że pani Bujno była żołnierzem AK, że nie zdradziła, że była patriotką, że wykonywała świetnie swoje obowiązki jako Polak, jako człowiek jest czysta. Umorzono to postępowanie. I dopiero po tym fakcie zgłosił się do niego wypuszczony z Riazania w ramach jednych z pierwszych tych powrotów Łukaszewicz, który przyszedł do Konrada Bielskiego, do jego mieszkania przy ulicy Narutowicza. Wówczas adwokaci mogli jeszcze prowadzić kancelarię w swoich mieszkaniach, w prywatnych mieszkaniach, jeszcze nie było zespołów adwokackich i poprosił go o obronę i on przyjął tę obronę. Przyjął i tak jak pan redaktor mówi, świetnie go obronił.
Tam był taki problem, że ci, którzy zlecili Orszy prowadzenie tej kawiarni, mówię o AK-owcach, o wysoko postawionych AK-owcach, oni byli bardzo mocno zakonspirowani. Także praktycznie to wszystko się odbywało jakby bez świadków. Orsza nie mógł znaleźć długo nikogo na swoją obronę, bo wszyscy tak mocno siedzieli w tej konspiracji. Dopiero po jakimś czasie, nie pamiętam, któryś z pułkowników AK chyba, sam się dekonspirując wobec władz komunistycznych, jednak dał dobre świadectwo Orszy. Tak, coś takiego.
Ale proszę sobie wyobrazić, to się dzieje w latach 48-49. Proszę sobie wyobrazić, w tamtych stalinowskich czasach, mimo wszystko, znalazł się uczciwy sędzia przedwojenny, sędzia niepodlegający dyrektywom komunistycznym, który przeprowadził uczciwy proces, który oparł się na dowodach kogoś, kogo nazywano reakcjonistą, zaplutym karłem. Dzisiaj wiemy, że był to bohater, jak myślę o Tumidajskim, który dał świadectwo czystości zupełnej i uczciwości obywatelskiej tego człowieka, prawda?
To był sędzia przedwojenny.
To był sędzia przedwojenny. Ale wiecie państwo, no oczywiście zakończyło się to uniewinnieniem, ale to nie koniec. Uniewinnienie jest finałem tej opowieści zawartej w książce. Natomiast w aktach osobowych, dzisiaj już po latach mogę to ujawnić, w aktach osobowych Konrada Bielskiego jest taki ciąg dalszy tej opowieści. Otóż ten oficer, o którym on nie pisze, a o którym ja opowiedziałem przed chwilą, z którym się spotkał w 1944 roku, Konrad Bielski okazał się oficerem Urzędu Bezpieczeństwa. I on po tej rozmowie, po tym spotkaniu niby towarzyskim z Konradem Bielskim sporządził notatkę o tym, że Konrad Bielski powiedział, że Orsza Łukasiewicz był zdrajcą, konfidentem. I ta notatka była początkiem tego postępowania karnego przeciwko Orszy. A następnie, jak już doprowadził do zakończenia tego procesu uniewinnieniem, prokurator wystąpił do Rady Adwokackiej z wnioskiem, z aktem oskarżenia przeciwko Bielskiemu o naruszenie zasad godności zawodu adwokackiego, zarzucając mu, że najpierw doniósł na swojego klienta, a następnie go bronił. I było wszczęte przeciwko Bielskiemu z tego tytułu postępowanie dyscyplinarne, no o czyn, który gdyby uznano zasadność zarzutu, był to czyn całkowicie dyskwalifikujący adwokata, wyłączający go z zawodu, bowiem uderzający w istotę zawodu adwokackiego. Ktoś, kto donosi, nie może być adwokatem. Oczywiście został uniewinniony z tego zarzutu i w 1949 roku sąd dyscyplinarny wydał wyrok uniewinniający